Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A dzisiaj powiemy, dlaczego warto się badać kontrolnie i jak można zapobiegać wielu chorobom nowotworowym kobiet. Naszymi gośćmi są wiceprezes Białostockiego Stowarzyszenia Eurydyki Małgorzata Krętowska i profesor Piotr Knap z Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się przed Światowym Dniem Ginekologii Onkologicznej, który przypada w najbliższą niedzielę. To dobra okazja, by przypomnieć o badaniach profilaktycznych. Panie profesorze, z danych europejskich wynika, że Polki są na szarym końcu w Unii, jeśli chodzi o badania profilaktyczne. Z czego to wynika?
Powiem rzecz, która będzie prawdopodobnie źle przyjęta, ponieważ w naszym kraju nie ma systemu instytucjonalnie zorganizowanych badań profilaktycznych. Badania profilaktyczne, które odbywają się w naszym kraju, są tak zwaną profilaktyką bierną. Czyli jeżeli pacjentka czy pacjent ma świadomość korzyści wynikających dla niego z takich badań i zgłasza się samoistnie na badanie, no to wtedy to badanie jest wykonywane.
A lepiej by było, gdyby był prowadzony, że tak powiem, za rękę.
Tak. I taki system, jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, był przez 6 lat wykonywany w naszym kraju, ale w pewnym momencie ministerstwo po 3 okresach powtarzalności tych badań zarzuciło go. No i dalej spontanicznie wszystko się odbywa.
Czyli ponieważ mamy takie słabe wyniki, jeżeli chodzi o liczbę badań profilaktycznych, to znaczy, że świadomość u Polek jest na niezbyt wysokim poziomie.
Niestety tak to trzeba powiedzieć i nie ma pewnej obligatoryjności, czyli powiązania tych badań profilaktycznych na przykład z ubezpieczycielem czy w jakiś inny sposób, tak jak to jest praktykowane w innych krajach.
A z Pani obserwacji, dlaczego Polki rzadko korzystają z profilaktyki?
Myślę, że powodów może być co najmniej kilka. Z tego, co rozmawiałyśmy z pacjentkami, tak z kobietami, to część na przykład z nich uważa, że są zbyt młode, tak to ich nie dotyczy, albo tak zbyt stare, że chorują inni, to nie ja, że ja jeszcze mam czas, żeby pójść do lekarza. Albo po prostu strach, bo czasami na przykład nawet słyszymy, że nie pójdę do lekarza, ponieważ ktoś sam jeszcze mi wykryje. To nie jest dobre myślenie, ale ono ciągle funkcjonuje gdzieś tam w naszych głowach.
A jakie panie trafiają do Stowarzyszenia Eurydyki?
W naszym stowarzyszeniu są przeważnie kobiety, które już są po leczeniu nowotworów, także one są już świadome, prawda? Wiedzą, z czym się wiąże brak profilaktyki, że diagnoza, którą możemy wtedy usłyszeć, wcale nie jest czymś przyjemnym i potem musimy się długo, długo zmagać z jej leczeniem, prawda? Potem jeszcze z dojściem do siebie po całym leczeniu. Stąd my wiemy, jak ważna jest profilaktyka i że o ile jesteśmy w stanie i możemy, warto jest jej się poddać i zabezpieczyć siebie po prostu przed tym, tak, co może nadejść, prawda, przed nowotworem.
A czy to są te świadome panie, które faktycznie systematycznie badały się w waszym stowarzyszeniu? Czy też trafiają się takie panie, które do was należą, że już w późnym stadium choroby była postawiona diagnoza?
Niestety są różne, prawda? Jak gdyby dopiero tak naprawdę diagnoza, tak, nam uświadamia to, co żeśmy jak gdyby straciły. Ale też pamiętam taką pacjentkę, która, z którą miałam kontakt w okresie pandemii i która zaobserwowała w swoim organizmie już zmiany od pewnego czasu, dłuższego, ale była pandemia, tak, był strach przed wirusem, jakaś taka niechęć, żeby pójść do lekarza i okazało się, że rzeczywiście u niej się rozwinął tak rak szyjki macicy. I pamiętam jej słowa, że ona nie może sobie darować tego, że nie poszła wcześniej. Tak jak gdyby najtrudniej było jej przebaczyć sobie samej, że wcześniej nie zrobiła tej diagnostyki, prawda, i wcześniej nie wykryła tego nowotworu.
Co oferujecie jako stowarzyszenie kobietom?
My oferujemy wsparcie. Tak, wsparcie i to jak gdyby na różnym poziomie. Po pierwsze, rozmawiamy z pacjentkami, które właśnie usłyszały diagnozę, które są leczone, tak? Próbujemy dzielić się naszymi historiami i dzięki temu, mam nadzieję, wspieramy je i mówimy, że jest nadzieja, tak? Że jest nadzieja na wyzdrowienie, że gdyby rak to nie jest wyrok, to jest po prostu choroba, z którą trzeba sobie poradzić. Również oczywiście wychodzimy do kobiet, które są zdrowe, tak? I właśnie tym kobietom mówimy, przypominamy o tym, że trzeba wykonywać, nie wiem, cytologię raz w roku, że trzeba być u ginekologa raz w roku, że nie można odkładać tych rzeczy na później, ponieważ później może być już troszkę za późno. I tak samo również pracujemy z kobietami, które już zakończyły leczenie i dla nich również oferujemy różnego typu projekty, wychodzimy razem do kina, spotykamy się po to, żeby pomagać dojść do siebie, pokazać, że są silne, że mogą wrócić do normalnego życia, do pracy zawodowej i że wszystko się po prostu ułoży.
A wy jesteście dowodem na to, że wszystko się może ułożyć.
Tak, dokładnie. Rzeczywiście, jeżeli my przychodzimy do pacjentki, która jest chora, prawda, i mówimy, że ja już minęło 5 lat od momentu diagnozy i ja dalej żyję, pracuję, mam dzieci, dom, rodzinę.
Tym pięknie wyglądam.
Dziękuję bardzo. To w ogóle jest takim czymś wow, tak, że ja też tak mogę. I to jest taka dawka nadziei, której nic innego nie zastąpi.
Panie profesorze, czy udało się nadrobić stracony czas z powodu pandemii? Czy mniej nowotworów diagnozowanych jest w późnym stadium rozwoju, czy wciąż dużo takich przypadków się zdarza u pana w centrum?
Myślę, że tego czasu nie udało się. Tu poruszony element taki strachu pacjentki przed leczeniem, przed rozpoznaniem. Chciałbym na marginesie pokazać znany wszystkim Państwu z telewizji przypadek usunięcia 42-kilogramowego guza. Ta pacjentka wiedziała o nim od lat 10 i przez 10 lat nie mogła się zdecydować na leczenie. Dopiero w momencie, kiedy nie mogła chodzić, nie mogła leżeć, praktycznie biorąc, zdecydowała się na takie leczenie. No, muszę powiedzieć, że tak, jeśli rozmawiamy o profilaktyce, to z tą profilaktyką trzeba też w dobie inflacji poruszyć taki temat, że z badań w różnych ośrodkach wynika, że koszty, nakłady na badania profilaktyczne są od 6 do 10 razy tańsze niż leczenie pacjentek, które niepoddane by zostały badaniom profilaktycznym.
A w Polsce także po stronie pacjenta, nie tylko służby zdrowia. No. Z jakimi przypadkami spotyka się pan w Uniwersyteckim Centrum Onkologicznym? Najmłodsze pacjentki w jakim są wieku i z jakimi nowotworami trafiają do was?
No w zasadzie trafiają pacjentki w każdym wieku, chociaż oczywiście starsze pacjentki są częściej hospitalizowane, bo te choroby występują, mimo że mogą w każdym wieku, to częściej u osób starszych, z oczywistych, powiedzmy, przyczyn. Uniwersyteckie Centrum Onkologii Ginekologicznej powstało przede wszystkim z myślą o pacjentkach chorych na raka jajnika, ponieważ ten problem jest w tej chwili najtrudniejszym problemem ginekologii onkologicznej w ogóle. Gdyż nie mamy testu diagnostycznego, który moglibyśmy wykorzystywać do tak zwanego przesiewu, czyli do wyłonienia tych pacjentek, które mogą być chore, z populacji pacjentek pozornie zdrowych. Ponadto ze względu na późne z reguły rozpoznanie, schorzenie to stwarza też duże trudności terapeutyczne. I postanowiono, że takie oddziały powinny powstać przy dużych ośrodkach, przede wszystkim ośrodkach akademickich, powinny być certyfikowane i powinny nieść pomoc odpowiadającą standardom światowym. No i myślę, że takie są w naszym centrum stosowane.
W zależności od nowotworu ginekologicznego, w jakim wieku, na które jest największe ryzyko zachorowania?
Tak jak powiedziałem, na takie nowotwory jak rak szyjki macicy, jak rak gruczołu piersiowego, mogą chorować stosunkowo młode pacjentki. Natomiast na nowotwory jajnika, ponieważ tam są no, różne postacie tych nowotworów. Natomiast jeśli chodzi o raka trzonu macicy, to to raczej dotyczy pacjentek w późniejszym wieku.
Mówiąc o nowotworach ginekologicznych, wymieniamy raka jajnika, raka szyjki macicy i raka trzonu macicy. Jakie są przyczyny zachorowalności i umieralności na te nowotwory? Panie profesorze, co wpływa na rozwój nowotworów ginekologicznych?
No najbardziej poznana jest karcinogeneza raka szyjki macicy. W tej chwili uważa się od czasów odkryć Haralda Zurhausena, że istotnym czynnikiem oprócz dodatkowych różnych sprzyjających momentów jest wirus brodawczaka ludzkiego. Natomiast w takich schorzeniach jak rak trzonu macicy konkretnej przyczyny nie ma. Tutaj widzimy pewne czynniki sprzyjające. Do takich należy nadwaga, nadciśnienie, ale zaburzenia w przemianie lipidowej w tkance trzonu macicy. Natomiast, tak jak powiedziałem, rak jajnika jest najtrudniejszym w tej chwili problemem. Myślę, że
przyczyny... Jest jakieś dziedziczne obciążenie?
Tak, myślę, że przyczyny pokaże genetyka.
A w przypadku raka trzonu macicy, no niestety Polska jest niemalże na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o umieralność. Dlaczego?
To jest dziwne, dlatego że jest to nowotwór, który daje dość wczesne objawy w postaci nieprawidłowych krwawień. One powinny być zawsze diagnozowane i wtedy to jest schorzenie, które daje bardzo dobre wyniki leczenia.
A jednak umieralność jest największa w Europie. Czy w grę wchodzi jakaś mniej skuteczna terapia?
Myślę, że często też i zgłaszalność jest późna, że pacjentki mimo charakterystycznych objawów mimo wszystko późno się zgłaszają. Dość długa jest diagnostyka, o dziwo, chociaż powinna być szybka i powinna sprzyjać temu karta DILO, ale chyba tak nie jest.
W przypadku raka szyjki macicy skuteczną profilaktyką jest szczepionka. Od prawie roku no może jest częściowo refundowana.
Tak.
W zapobieganiu, tak?
Tak, z tym, że są kraje takie jak na przykład Australia, która wprowadziła tą szczepionkę jako szczepionkę szkolną. I tam szczepieni są również i chłopcy, mimo że u mężczyzn nie jest to problemem epidemiologicznym.
Ale przyczyniają się do rozprzestrzeniania.
Tak, ale jak wiadomo, mężczyźni są źródłem wszelkiego zła, więc dobrze jest. I szczepienie się wtedy odbywa w wieku 9-12 lat przed okresem inicjacji płciowej i nie stanowi problemu.
W Polsce mogą 9-latkowie się szczepić, 50% dopłata i jak u nas wygląda szczepienie? Czy dużo osób się zgłasza?
No są, myślę, że incydentalnie. Tu zawsze powstawały takie różne rozbieżności w środowisku medycznym. Muszę powiedzieć, że największe badania nad tą szczepionką, nad zakażeniem położyli ginekolodzy, ale w zasadzie jeśli mają być szczepione dzieci w wieku 9-12 lat, no to powiedzmy, że to powinni robić pediatrzy. W pewnym momencie ginekolodzy powiedzieli, jak to pediatrom oddamy to? Prawda? A z drugiej strony myślę, że powinni ten problem prowadzić rzeczywiście lekarze rodzinni. może po wskazaniu przez specjalistów, którzy widzą ten problem, no ponieważ oni stykają się najczęściej z pacjentem, ale nie jest to też proste.
Do którego roku można tę szczepionkę przyjmować?
Szczepionka jest rejestrowana do 49 roku życia.
Raz przyjęcie jej oznacza, szczepionka, że wystarczy na całe życie?
Tak, z tym, że raz to znaczy dziś za miesiąc, za pół roku. Trzy szczepienia.
A w jakim stopniu uleczalne są kobiece nowotwory? Na jakim etapie powinny być wykrywane, żeby je w 100% wyleczyć?
No, powinny być wykrywane jak najwcześniej. Najprostszym tego przykładem jest właśnie rak szyjki, który jest przy użyciu takiego testu diagnostycznego, jakim jest cytologia, może być rozpoznawany na etapie schorzeń przednowotworowych, czyli jeszcze nie nowotworu inwazyjnego. Nie wszystkie te wymieniane nowotwory tak łatwo mogą być rozpoznawane, ale zasada jest taka, im wcześniej rozpoznany nowotwór, tym mniej inwazyjne leczenie i lepsze jego skutki.
A jak wygląda sprawa z terapiami? Czy Polki mają dostęp do nowoczesnego leczenia nowotworów ginekologicznych?
Myślę, że mogę odpowiedzieć na to twierdząco.
Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych. Czy według Państwa wiedza na ich temat ma wpływ na wczesne wykrywanie choroby?
Oczywiście, tak, ponieważ jest to świadomość, tak, świadomość tego, tak, co możemy zrobić, aby zabezpieczyć się przed nowotworem, profilaktyka. Także im więcej wiemy, tak, im więcej gdzieś tam z mediów, tak, dowiadujemy się, tym lepiej możemy się zabezpieczyć, prawda? Bo tutaj tych nowotworów ginekologicznych jest aż 5 rodzajów, takich głównych, tak, i tak naprawdę każdy z nich ma trochę jak gdyby inne podstawy, tak, stąd na pewno wizyty u lekarza, ginekologa raz w roku, tak, plus dodatkowe badania, tak, powinny być w naszym kalendarzu bardzo wyraźnie co roku wypisane.
Patrząc na liczby Polek profilaktycznie badających się, to edukacja, która jest w Polsce, nie jest dość skuteczna. Co jeszcze trzeba zrobić?
Co jeszcze? No my jako stowarzyszenie staramy się coś w tej kwestii również działać. Także 11 września na rynku Kościuszki w Białymstoku od godziny 13 do godziny 16 organizujemy obchody Światowego Dnia Ginekologii Onkologicznej i właśnie na ten dzień zaprosiliśmy do współpracy lekarzy, ginekologa, ginekologa, onkologa, lekarza rehabilitacji, psychologa oraz dietetyka, aby udzielali takich bezpłatnych konsultacji tak kobietom, które mają jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o swoje zdrowie, prawda? Coś tam ich niepokoi, coś się dzieje niedobrego. Trudno na przykład im się wybrać do lekarza, także zapraszamy na świeże powietrze, na rynek Kościuszki. Tam możemy takie jak gdyby pewne niejasności rozwiązać. Dodatkowo również będziemy w trakcie tego dnia rozdawały zaproszenia na bezpłatne badania cytologiczne, jak również będziemy wykonywali badania poziomu cukru oraz ciśnienia. Równolegle z tymi konsultacjami zachęcamy Państwa również do udziału w naszych warsztatach tanecznych. Zaprosiliśmy dwie grupy taneczne, jest to Fofa Rafa oraz Koriente, grupa flamenco, które będą prowadziły dla nas właśnie występy. Od godziny 13 Fofa Rafa, od godziny 14 tak Koriente, a następnie będą tak nas uczyli, jak tańczyć w ramach właśnie aktywności fizycznej, która też jest takim elementem dosyć ważnym w naszym życiu i również nas trochę zabezpiecza, tak, przed nowotworami.
Ile wolontariuszek ze Stowarzyszenia Eurydyki będzie w niedzielę na rynku Kościuszki?
Mam nadzieję, że bardzo dużo.
A ile w tej chwili do stowarzyszenia osób należy? Jak to wygląda? Jak się organizujecie?
Po prostu mamy rzeczywiście grupę na Messengerze, tak, mamy również na Facebooku nasz profil i tam w jednej i w drugiej jak gdyby grupie informujemy o tym, co się będzie działo, prawda, zachęcamy do udziału, tak, i rzeczywiście dziewczyny są bardzo chętne i takie zaangażowane, prawda, chcą brać udział, chcą również należeć do tej grupy, bo to daje im jakieś wsparcie, prawda, tak jak gdyby pozwala odnaleźć się w tym świecie już po chorobie. I dzięki temu, dzięki swojej aktywności również pozwala na to, żeby docierać do innych kobiet, które dopiero spotkają się w przyszłości z tą trudną diagnozą.
Stowarzyszenie powstało, by wspierać kobiety chorujące na nowotwory ginekologiczne, ale rozszerzacie swoją działalność.
Rzeczywiście rozszerzamy działalność. W tej chwili obejmujemy kobiety po prostu chorujące onkologicznie, nie tylko ginekologicznie. Jest to taka potrzeba po prostu, tak? Do nas się panie zgłaszają z różnymi nowotworów i chcą tak brać udział w naszych działaniach, chcą do nas należeć.
Panie profesorze, czy takie akcje jak ta niedzielna na rynku Kościuszki przyniosą oczekiwane efekty?
No, myślę, że tak, chociaż ja jestem zdecydowanym zwolennikiem instytucjonalnego działania.
Za rękę.
Tak, natomiast na przykład w tej chwili mówimy o 40+. Pakiet dla kobiet, pakiet dla mężczyzn, pakiet dla obojga. Ale proszę zwrócić uwagę, ile czasu poświęca się w telewizji na propagowanie tych pakietów. Mówi się to pakiet. Nie wiadomo, o co tam chodzi. Po co
więcej
po co
jeszcze
ten
się
pakiet?
Mówiło na początku.
Proszę zwrócić uwagę, ile czasu się poświęca na promocję piwa Hardaś. Nieproporcjonalnie.
No nawet teraz pan niechcąco o tym wspomniał. Przypomnijmy, najbliższa niedziela, rynek Kościuszki w Białymstoku od 13 do 16. Akcja przeciwnowotworowa Stowarzyszenia Eurydyki. A o tym, dlaczego warto się badać i jak można zapobiegać wielu chorobom nowotworowym kobiet, mówili dziś wiceprezes Białostockiego Stowarzyszenia Eurydyki Małgorzata Krętowska i profesor Piotr Knap z Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Dziękuję państwu za wizytę w studiu.
Dziękujemy i zachęcamy.
Bardzo.
A za uwagę dziękuję Renata Reda. Do usłyszenia w kolejny wtorek o 13.30. A programu Szlachetne Zdrowie można też posłuchać w podcastach Polskiego Radia Białystok.